Toto ciebie mówi. I co ci mówi? Zastanów się. Powiesz, co czynić? Tacy słabi jesteśmy. Bardzo słabi. Moi przyjaciele drodzy. Jezus stawia twarde wymagania. Wielkie wymagania. Ale jeszcze bardziej wspomaga. To jest jedyny we wszechświecie i na świecie jedyny pedagog, który nie tylko stawia wymagania, ale wspomaga. A nawet zanim postawi wymaganie, już wspomaga. Tylko trzeba korzystać z jego pomocy. Trzeba brać. Trzeba brać. Pan Bóg nic nie narzuca, lecz wszystko otwiera i człowiek z Boga tyle, ile chce, zabiera. Ile chcesz, zabierzesz. Moc zabierzesz. Potęgę zabierzesz. Jeżeli chcesz. Zaufać więc Jezusowi. I afirmacja bez wahań, i akceptacja bez wahań, nie tylko wybiorczych zasad, wybranych zasad Ewangelii i listów świętego Pawła, ale wszystko. Akceptacja totalna, pełna akceptacja. Włącznie z encykliką Humanae Vitae, włącznie ze środkami antykoncepcyjnymi, łącznie z pigułką, łącznie. Zawierzcie, przyjaciele drodzy, że wszystkie normy etyczne w tej dziedzinie stoją na straży miłości. Chodzi o uratowanie autentycznej tej właśnie miłości, o której mówiliśmy, która nie zawodzi, która jest trudna, ale osiągalna. I tamta właśnie miłość je uszczęśliwia. I uszczęśliwiają wszystkie inne postacie i wszystkie inne formy miłości, jeżeli są oparte o tamtą miłość głębinową i fundamentalną. No i praca. Tak jak Erich Fromm mówi. I nauka, poczynając od małych rzeczy, widzieć człowieka, mieć poczucie odpowiedzialności, mieć troskę, żywić w tę gotowość do ofiary, poświęcenia, do jakiegoś dania. I tak krok po kroku, szczebel po szczeblu, wznosić się coraz wyżej, aż może będziemy zdolni oddać wszystko. A to jest szczytowa miłość. Jezus tak powiedział i Fromm cytuje nawet Jezusa. Nie ma większej miłości, oto czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii, nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś życie swoje daje za innych. To jest szczyt i do tego będziemy dążyli. I właśnie taka miłość i tylko taka miłość rodzi potem szczęście. A jeżeli, bracie, zmierzasz do szczęścia, od razu do szczęścia, wszystko stracisz. Wszystkie wróble na dachu o tym ćwierkają, że tak jest, to jest prawo. Bijące w oczy, jak szukasz szczęścia, stracisz. A jak szukasz miłości autentycznej, znajdziesz. To też i Henryk Sienkiewicz mówił, napisał któryś ze swoich dzieł, że małżeństwo to służba Boża, a szczęście to podarek Boży. Szczęście nie można wyrwać z piersi ani żony, ani męża. Nie można szczęścia wyrwać z piersi mężczyzny, ani kobiety. Nie można szczęścia wyrwać ani ziemi, ani nieba. Nie brać. Nie wyrwiesz tego szczęścia. Poranisz sobie palce. Rozwalisz sobie głowę. Ulegniesz 100 razy frustracjom i prostracjom. I może się znajdziesz nawet w tym nieszczęsnym szpitalu. A jeżeli będziesz szukał służby Bogu i służby bliźniemu, a służba to miłość, wtedy, bracie, otrzymasz ten podarek, można by powiedzieć, ten produkt uboczny w postaci szczęścia. I cóż, moi drodzy, mam powiedzieć? No z całego serca wam tego szczęścia życzę. Ale przepraszam, tej miłości życzę. No, tego dążenia do tej miłości. Jeżeli nie w imię Jezusa, to w imię Fromma, w imię Dąbrowskiego, w imię Frankla, w imię wszystkich odpowiedzialnych pisarzy, przyjaciele drodzy, winniśmy wszyscy dążyć i wspierać się nawzajem. Boże, jak my się tu wspieramy, jak czujemy tutaj wsparcie. i w tych ośrodkach duszpasterskich. Nie sądźmy, że jesteśmy pojedynczy. To mit, to jest propaganda, gdy się mówi, że wszystkie tak postępują, że wszyscy tak robią. Nieprawda, nieprawda. Nawet te statystyki państwowe wykazują, że jednak 35% młodzieży w Polsce jednak zachowuje tę postawę, której Jezus oczekuje i której postuluje i ku której wspiera. Nie wszystkie, a choćby nawet i wszystkie, czy wszyscy tak postępowali. Przecież nie jestem w stadzie, nie jestem baranem, jestem istotą wolną i nie mogę przecież iść za wszystkimi. Ja mam sumienie, mam się przeciwstawić, jeżeli zajdzie potrzeba. Przyjaciele drodzy, trzeba kończyć. Może zakończymy niedokończone zawsze nasze rozmowy modlitwą, no, może was to zdziwi, Jewtuszenki, radzieckiego pisarza, poety. Ciekawe, w ogóle zauważyłem, jak byłem jeszcze na wschodzie i spotykając się z Rosjanami, a zwłaszcza z Rosjankami, zauważyłem, że tam nawet gdzie wiary żywej nie ma, gdzie Ewangelia jest jakby w stanie mglistym, to jednak tam, zwłaszcza u tych dziewcząt rosyjskich, jest dużo takiego naturalnego jakiegoś zrozumienia, pojęcia godności. I sam słyszałem z ich ust jeszcze na wschodzie, ja nigdy, to już po ślubie, to tak, ale tak nie. Moja godność tego wymaga. Nie. Ciekawe, proszę zauważyć. W przeciwieństwie do trzy razy katolickiej Polski, gdzie tyle słabości, tyle naiwności, tyle mitów. A więc módlmy się z Jewtuszenką. Na moście, nad sekwaną szklaną, chłopiec z dziewczyną. Nikt poza tym, sami. Nad blaskiem lamp i planet, ponad szaleńczym zgiełkiem świata. Gdzieś tam upadły właśnie rządy, gdzie indziej ktoś przemawia górnie. Lecz ich to tutaj nie obchodzi, tak jak sekwany wody chmurne. Stoją bez pieszczot i bez słowa. Płaszczem okryli się przed deszczem, jakby ktoś w celofanie schował dar ziemi. Ziemi dni jutrzejszych. Daj Boże nam nie skarby, domy i nie gniazdeczka mdłej czułości, lecz pozwól w każdej świata stronie stać dwojgu na wysokim moście. Na moście, wpiętym trwale w niebo, na moście świętych prawd i zasad, na moście, co nad czas się sklepia i nad podstępem, fałszem, zdradą. Usiądźmy, drodzy przyjaciele, z Jewtuszenką i z jego bohaterami i jeszcze raz powtórzmy sobie i Bogu tę modlitwę. Daj Boże nam nie skarby, domy i nie gniazdeczka mdłej czułości, lecz pozwól w każdej świata stronie stać dwojgu na wysokim moście. Na moście wpiętym trwale w niebo, na moście świętych prawd i zasad, na moście, co nad czas się sklepia i nad podstępem, fałszem, zdradą. Dodam i nad mitami.
Widzimy krąg piątego spotkania naszych wielkich rekolekcji, rewizji życia, naszej pozytywnej dezintegracji i naszego zbliżania się całym wnętrzem, całym sercem do Boga, do Jezusa. Rzeczywiście, gdybyśmy ujrzeli Jezusa w całej Jego glorii, w całym Jego miłosierdziu i miłości. I gdybyśmy porównali, a mielibyśmy wtedy możliwość porównania siebie z Nim, swojej małości, a zarazem i swojej grzeszności, z Jego świętością, serce by nam pękło. Ale daj, Panie, ażeby zanim pęknie nam serce dla Ciebie, żeby w nas popękały wszystkie zagrody, wszystkie przeszkody, wszystkie ploty, wszystkie sznury, którymi siebie krępujemy i nie dajemy dostępu Tobie, pełnego dostępu. Oto Cię, Panie, na początku tej Najświętszej Ofiary prosimy o rozwiązanie nas z więzów grzechów, z więzów zła. Scena. Wzruszająca scena. Nie dość jej się naczytać, nie dość się napatrzyć, nie dość się zanurzać w jej treści, w jej klimacie. Taka wyrazista, taka, zdawałoby się, prosta, równocześnie tyle głębi, tyle wskazań, tyle radości wbucha z niej, tyle optymizmu, tyle światła, miłości. I to wzruszające, że Jezus pisał na piasku. Nic nie napisał na papierze. Nie zostawił nam żadnego listu. Pisał na piasku. Co pisał? Ewangelista nam nie podaje tej relacji. Co pisał? Może pisał to pytanie, które postawił oskarżycielom. Może coś o kobiecie pisał. Pisał pochylony. A ci oskarżali, nastawali, niemalże pieklili się. Jezus powstaje, można sobie wyobrazić Jego wzrok, którym objął wszystkich stojących, wszystkich nalegających, objął ich wszystkich, przeszedł swym wzrokiem, a oni już wiedzieli, co to znaczy, odczuli. I zapytał, kto z was bez grzechu? No proszę, niech pierwszy rzuci kamień. Nie oskarżajcie, nie oskarżajcie. Sami siebie patrzcie. Róbcie rachunek sumienia. Wy obłudnicy, wy formaliści, wy świętoszki. Jeżeli ktoś bez grzechu, rzuć kamień, rzuć. No trzeba przyznać, że jednak jeszcze na tyle byli giętcy, jeszcze na tyle nie byli skostniali, ażeby dopełnić swojej obłudy. Nie śmieli jednak tego uczynić. A może już się bali, może w panikę popadli, bo już sumienie w nich zaczęło się budzić. No, życie wewnętrzne, życie ducha, życie moralne. Człowiek się przebudził. I zaczęli odchodzić. Woleli odejść. Z burzą w sercach. Woleli odejść i dobrze zrobili. Pozostają dwoje. On i ona. Ona już zrobiła rachunek sumienia. Ona już dokonała wyboru. Ona już wszystko, jak w blisku pioruna, ujrzała. Sumienie się przebudziło. I już wybrała, już wybrała. I po cóż wtedy spowiedź? Po co wtedy wobec Niego mówienie jeszcze, oskarżanie się? Jezus już wszystko wiedział, widział i ona to poczuła, że wiedział i widział, a więc pochyliła głowę, niemalże zamknęła oczy i powiedziała nieśmiało: nikt, Panie, nikt. I Jezus jej rzekł: i ja Cię nie potępiam, idź i od tej chwili nie grzesz. Ja Cię nie potępiam, to znaczyło także: i ja Cię uwalniam od grzechu, ja Cię rozgrzeszam. Boże, kobieta z rynsztoku, kobieta, która zatraciła godność, kobieta przygnieciona już pogardą, kobieta już zdeptana w swoich oczach i w oczach społeczności, i oto się podnosi teraz, wyprostowuje. Strumienie, wichry, światła, wichry jakiejś błogosławionej burzy teraz przepłynęły przez jej serce i już jeszcze raz go wybrała. Jeszcze raz. I już nie powiedziała nic, że nie będę grzeszyć, bo to, co chciała powiedzieć, przerastało możliwości jej słownictwa, jej mowy. Takie cuda się działy z Jezusem. I takie się dzieją. Szczególnie kobiety winny uświadomić sobie, komu zawdzięczają swoją dzisiejszą godność, dzisiejszą równość, nawet więcej niż równość, pokrewieństwo z Matką Boga. Komu zawdzięczają? W różnych sloganach propagandowych mówiono i mówi się, że zawdzięczają tym nowym prądom filozoficznym, tym nowym układom społeczno-politycznym. Dopiero teraz kobieta odzyskała swoją godność i wolność. Co za ciasne widzenie i myślenie. Tam właśnie, w Palestynie, kobieta została wyprostowana przez Jezusa, dowartościowana, a nawet wyniesiona ponad przeciętny, zwykły poziom godności człowieka. Została uhonorowana. Drugim symbolem, faktem, ale i symbolem tego wyprostowania, podniesienia, dowartościowania kobiety, to była ta znów rozruszająca scena, którą święty Łukasz przedstawia. Staje przed Jezusem kobieta zgarbiona, kręgosłup miała skrzywiony. Od 18 lat nie mogła spojrzeć w błękity słońce. I oto nieśmiało zbliżyła się do Jezusa i nie śmiała nic mówić nawet. Ale gdy Jezus spostrzegł, a już wcześniej niż ona znajdowała się w Jego kręgu, już się spostrzegł, zbliżył się do niej, położył jej swoją dłoń na głowie, tej głowie pochylonej ku ziemi i powiedział: kobieto, jesteś uwolniona ze swojej niemocy. I proszę sobie wyobrazić i przeżyć tę scenę, gdy ta kobieta na oczach tłumu wyprostowuje się. Wyprostowuje się jeszcze wyżej, aż się przechyla. Oddycha teraz pełną piersią. Boże, widzi błękit, widzi słońce. Może spojrzeć w bezkres ponad swoją głową. Boże, co za radość. Tak, to też miało miejsce z Jezusem. I fakt, i symbol. Tam kobieta została uleczona, dopuszczona do łaski Pana i Jego miłosierdzia i tam kobieta została wyprostowana, dowartościowana i uhonorowana. Potem przez tę Matkę Najświętszą, przez Najświętszą Kobietę, właśnie, do której żywimy cześć, jakąś cześć żywimy. I kobiety nasze żywią tę cześć i idą nawet na Jasną Górę. Ale za mało tego, za mało. Gdyby nasze kobiety i dziewczęta więcej kochały Matkę Bożą, naprawdę, żeby były zafascynowane jej świętością, jej niepokalanością, jakiej kobiecie zechciałoby się grzeszyć? Jakiej kobiecie zechciałoby się odwrócić swój wzrok od Jezusa i pójść znów w rynsztok jakiegoś poniżenia, różnych cudzołóstw? Jakiej? Nie zechciałaby, bo tylko ten człowiek grzeszy, który przestaje kochać, który przestaje kochać wyższą wartość. Bo natura pustki nie znosi. Jeżeli przestajesz kochać, tworzy się pustka, próżnia i wtedy w tym próżniem wchodzi zło, wchodzi grzech. Otóż pani doktor Suja kiedyś powiedziała na Jasnej Górze, że małżeństwa niektóre, zwłaszcza chrześcijańskie, dochodzą po latach, po drodze trudnej miłości, do takiego poziomu zjednoczenia, że rozwód staje się niemożliwy. Niemożliwy się staje rozwód. Otóż można by powiedzieć, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, jak w każdej analogii, że człowiek, który zakocha się w Jezusie, który się zakocha w Matce Bożej, który się zakocha w jakimś człowieku najświętszym, czy przynajmniej świętym, ten dochodzi do tego poziomu, że grzech śmiertelny jest niemożliwy. Niemożliwy jest grzech śmiertelny. I oto, przyjaciele drodzy, chyba wszyscy tego życzymy, a zwłaszcza drogie dziewczęta, żebyście się tak zakochały w Jezusie, waszym Wybawicielu, waszym przyjacielu, waszym dobroczyńcy, ojcu, i żebyście się tak zakochali w Matce Bożej, ażeby grzech w waszym życiu stał się wręcz niemożliwy. I w naszym życiu, także mężczyzn. I oto cię, Jezu, za przyczyną Matki Najświętszej prosimy. Wysłuchaj, Panie. Przystąpimy do tematu. Wyrażę ogromną radość, że rezonanse naszych rozważań są dość szerokie i silne. Thank you.
Thank you.